Myślę, że chyba wszyscy, bądź prawie wszyscy, jesteśmy świadomi, jakie jest dzisiaj święto. Pierwszy dzień wspólnego małżeńskiego życia Carmen i Mirona. Zaskoczyłem nawet samego siebie, bo niekoniecznie o tym chciałem powiedzieć, ale dobrze. Dzisiaj 26 maja, czyli Dzień Matki. I jak tydzień temu Tomek mówił, że w święto zesłania Ducha Świętego nie może być innego kazania, jak tylko o Duchu Świętym, to dzisiaj jakie kazanie będzie? I taki jest tytuł kazania dzisiejszego: Niedziela u Matki. Może zaskakujące, może intrygujące, ale mam nadzieję, że w trakcie słuchania będziecie mogli ocenić i dowiedzieć się, jakie były moje motywy, kiedy taki tytuł wymyśliłem dla dzisiejszego kazania. I chciałbym, żeby też fragment, który jest zapisany w Ewangelii Marka w 3 rozdziale i 33 wersecie, przeplatał się i był takim znaczącym motywem, który będzie się powtarzał wielokrotnie i który będzie jakby formował to, czym chciałbym się podzielić z wami. A w tym 33 wersecie Ewangelii Marka w 3 rozdziale jest zapisane pytanie Pana Jezusa. Pan Jezus zapytał: kto jest moją matką i moimi braćmi? I chciałbym, żeby to pytanie dzisiaj było takim przewodnim pytaniem i istotą tego, do czego chciałbym dzisiaj każdego z nas w jakiś sposób zachęcić, abyśmy sobie to pytanie mogli zadawać. Kto jest moją matką? Dzień, jak to wielu mówi, o którym nawet nie wypada, ale należy pamiętać. Dzień 26 maja to Dzień Matki. Tylko w Polsce jest obchodzone to święto tego właśnie dnia, 26 maja, ale jest to święto międzynarodowe. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. I ma bogatą tradycję. Początki tego święta sięgają starożytności, kiedy to szczególnym kultem otaczano matki boginie, symbole płodności i urodzaju, ale potem obchodzenie tego święta zanikło. Powrócono do niego w XVII-wiecznej Anglii, która miała raczej wymiar duchowy i nosiło nazwę Niedziela u Matki. Stąd tytuł kazania. Niedziela u Matki to tradycja XVII-wiecznej Anglii, kiedy to święto było obchodzone, ale matka była utożsamiana z Kościołem. Taka była, z tego, co udało mi się wyszukać i ustalić. Jednak do tradycji należało również pamiętanie o szacunku dla matek rodzicielek. W zamian za matczynę otrzymane błogosławieństwo składano im podarunki w postaci słodyczy i kwiatów. Święto obchodzono w 3. bądź 4. niedzielę Wielkiego Postu. I przetrwało to święto, zwane Niedzielą u Matki, aż do XIX wieku, a potem powrócono do niego po zakończeniu II wojny światowej. W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest od 1905 roku. W 1914 roku Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki świętem narodowym. Warto wspomnieć, jak czytałem trochę na ten temat, to mi się spodobał pewien król o bardzo skomplikowanym imieniu Bhumibolu, a nazwisko ma jeszcze bardziej skomplikowane, nie podejmę się go przeczytać. To był władca Tajlandii, który ustanowił to, że w jego kraju Dzień Matki będzie obchodzony 12 sierpnia. A to dlatego, bo tego samego dnia urodziła się jego własna mama. I ustanowił również dzień 12 sierpnia, Dzień Matki, świętem państwowym. Spoko król, prawda? W Polsce Dzień Matki obchodzony jest od 1914 roku i to jest stała data, 26 maja. I po raz pierwszy obchody tego święta odbyły się w Krakowie, właśnie w 1914 roku. W 77 krajach na świecie świętuje się oficjalnie Dzień Matki w drugą niedzielę maja, w 6 krajach w pierwszą niedzielę, a w Indonezji 22 grudnia. Tak sobie wymyślili. W niektórych krajach Dzień Matki jest świętem narodowym i także jest dniem wolnym od pracy. I to święto, i myślę, że u nas też tak jest traktowane, jako wyraz szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. I myślę, że dzisiaj warto pamiętać o swojej mamie i ją przytulić, i uściskać, i podziękować za to wszystko, co dla nas mamy nasze zrobiły. Co Biblia mówi o matce? 316 miejsc jest w Starym i Nowym Testamencie, gdzie jest wspomniana matka. I pierwsze, i znowu się odniosę do Mirona i do Carmen, pierwszy raz matka jest wspomniana w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale i 24 wersecie. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I to opuszczenie w waszym przypadku nastąpiło. Stało się faktem. Potem myślę, że chyba najbardziej też znany fragment też w pierwszej księdze Mojżeszowej na początku, w 3 rozdziale i 20 wersecie jest napisane: i nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Myślę, że doskonale znamy fragment, który jest w dekalogu, w 10 przykazaniach dotyczący matki, drugiej Mojżeszowej, między innymi w 20 rozdziale i 12 wersecie jest powiedziane: czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg da tobie. I to samo apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale i 2 wersecie mówi, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. I dalej też i w przykazaniach, w zakonie, w prawie mojżeszowym było to też podkreślane. To były bardzo poważne sprawy związane z czcią wobec matki. Między innymi to też w drugiej Mojżeszowej, w 21 rozdziale i 15 wersecie: kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. To nie przelewki. I mamy różne przykłady matek. Ja dzisiaj nie będę tych 316 wersetów omawiał, pokazując, jak matki są przedstawiane w Słowie Bożym. Ale myślę, że doskonale wiemy, że z matkami też różnie bywało. Kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy różne przypadki. Na przykład w drugiej księdze Kronik, w 22 rozdziale i 3 wersecie jest mowa o Atalii, która była matką Achazjasza, i tak o niej jest napisane: także on kroczył drogami rodu Achaba, to ten właśnie Achazjasz, gdyż jego matka była mu doradczynią w bezbożności. A jaką matkę, jak przejdziemy też do Nowego Testamentu, jaką matką była Herodiada? W Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale i 8 wersecie jest powiedziane: a ona za namową matki swojej rzekła: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Tak matka doradziła swojej córeczce, żeby na życzenie króla tak odpowiedziała, żeby na misie otrzymała głowę Jana Chrzciciela. Ale mamy też i te bardzo dobre, w większości przypadków, przykłady matek, ich postaw. Zazwyczaj, kiedy spotykamy matki, to są pełne poświęcenia i gotowe na wszystko dla dobra swoich dzieci kobiety. Jak między innymi Rebeka wobec Jakuba, swojego synka, mówi tak w 1 Mojżeszowej 27:13: niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój. To w kontekście tego, że Jakub wypożyczył z Teatru Wielkiego ciuchy i zrobił siebie aktora, żeby zagrać rolę Ezawa, swojego brata. To wszystko mama tą intrygę uknęła i była gotowa wziąć na siebie przekleństwo, żeby tylko na jej synka to przekleństwo nie spadło. I jak w Nowym Testamencie czytamy też o dwóch kobietach, obie były matkami. To w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale i piątym wersecie apostoł Paweł pisze: przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie. To babka Tymoteusza, ale to mama Euniki, tak, Loida. I w mamce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Ten potencjał wiary, który Tymoteusz odziedziczył, był związany z jego mamą, z pewnym dziedzictwem, który od mamy odebrał, a znowu ona od swojej mamy, bo to już trzecie pokolenie, mogło dziedziczyć ten potencjał wiary. I być może wielu dzisiaj z nas spodziewało się, kiedy taki tytuł kazania i taka okoliczność, że będę mówił o też szczególnej mamie, Marii, ale nie będę dzisiaj mówił o Marii. Choć ją bardzo szanujemy za jej posłuszeństwo i wiarę, to jej nie czcimy. I dzisiaj o Marii nie będę mówił. Pan Jezus również używał tego słowa, tego określenia, mówił o matkach i kilka przykładów w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i 35 wersecie. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. To przyjście Pana Jezusa również zaburza tą relację związaną z matką i córką. W Mateuszu 10:37, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Matka, choć jest jedna, to nie jest najważniejsza. Myślę, doskonale znamy to poruszający obraz, kiedy Pan Jezus wchodził do miasta Nain, z którego wychodził kondukt pogrzebowy. I tam czytamy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale między 12 a 15 wersecie, że użalił się nad matką z Nain i powiedział do jej syna martwego: młodzieńcze, wstań. I czytamy dalej, powiedział do matki: nie płacz. I kiedy ten chłopiec, młodzieniec wstał, oddał go jego matce. Pan Jezus był wrażliwy na smutek i łzy matki. I właśnie w tym 33 wersecie w Ewangelii Marka, w 3 rozdziale, zadaje to pytanie: któż jest matką moją i braćmi moimi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. I jakby już tym stwierdzeniem Pana Jezusa też chciałbym otworzyć i pokazać, że matka jest także przenośnią, jest alegorią, jest metaforą. Apostoł Paweł między innymi też w kontekście matki pewną prawdę chciał przekazać, między innymi w 1 liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale i 7 wersecie, tak napisał: i choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy oczekiwać respektu, byliśmy wśród was bezpośredni jak karmiąca matka zatroskana o swe dzieci. Czy apostoł Paweł był matką taką, jak myślimy? Ale używa tej przenośni, żeby pewną prawdę pokazać, że był jak karmiąca matka zatroskana o swe dzieci. A w liście do Galacjan w 4 rozdziale i 19 wersecie apostoł Paweł tak napisał: dzieci moje, znów w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. I znowu alegoria, znowu przenośnia związana z matką i z porodem i z rodzeniem. I chciałbym, żebyśmy mogli teraz sięgnąć, otworzyć, jak mamy Słowo Boże, sięgnąć do listu apostoła Pawła do Galacjan. I chciałbym przeczytać fragment, który jest zapisany w 4 rozdziale od 21 do 31 wersetu. List apostoła Pawła do Galacjan, 4 rozdział od 21 do końca tego rozdziału. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Poselstwo zawarte w tych wersetach jest aktualne i dziś. W szczególności apostoł Paweł tutaj pisze i wierzę, że też tutaj jest prawda dotycząca tak zwanych ludzi religijnych. Jest ono skierowane pod adresem tych, którzy pragną żyć pod zakonem. Na początku tego fragmentu apostoł Paweł mówi do tych, którzy chcą być pod zakonem, którzy uznali, że życie pod prawem, według określonych zasad, nakazów, zakazów jest im bardzo bliskie i chcą w taki sposób żyć. To ludzie, których religia ma charakter legalistyczny, ich droga do Boga to przestrzeganie przepisów, nakazów, zakazów. Bywają tacy nawet, którzy zamieniają Ewangelię na zakon. Sądzą, że ich stosunek do Boga uzależniony jest od ścisłego przestrzegania przepisów, tradycji, ceremonii i żyją w niewoli tych przepisów. I tutaj apostoł Paweł używa swego rodzaju argumentacji i ta argumentacja w takich trzech etapach przebiega. To jest charakter historyczny, taki alegoryczny i osobisty. I zajmę się tak w miarę szybko, przejdę przez ten sposób argumentowania apostoła Pawła. Paweł przedstawia tutaj, mówi, skoro Dzień Matki, mówimy o matce, o matkach. Mamy tutaj dwie matki, Hagar i Sarę, dwie matki. I tu jest napisane, że Abraham miał dwóch synów i to jest jeden z najczęściej podkreślanych przez Żydów faktów. I wielką chlubą było dla nich to, że są potomstwem, potomkami Abrahama. Bóg objawił Abrahamowi samego siebie, obiecał dać mu ziemię kananejską oraz potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i piasek nad brzegiem morza. I powołując się na to przymierze, Żydzi uważali, że są całkowicie bezpieczni i to na całą wieczność. Dlatego Jan Chrzciciel, kiedy głosił upamiętanie do takich ludzi, był zmuszony powiedzieć właśnie Żydom, to w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale i 9 wersecie, niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowe. Podobnie Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale mówił, że jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwi uczniami moim będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pan Jezus tym uczonym w piśmie faryzeuszom bardzo wyraźnie sugeruje, że potrzebują być uwolnieni. A oni co mówią? Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Co ty nam tu imputujesz? Prawdziwy potomek Abrahama to nie jego potomek taki cielesny, lecz duchowy. Dzieci Abrahama to nie ci szczycący się genealogią, ale ci, którzy wierzą tak, jak wierzył Abraham. To ci, którzy są posłuszni Bogu, tak jak Abraham był posłuszny Bogu. I tutaj w liście do Galacjan w 3 rozdziale, w 29 wersecie apostoł Paweł napisał: a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Nie można twierdzić, że się należy do Abrahama, jeśli nie jest się własnością Chrystusa. I mamy dwóch synów, Ismael i Izakach. Ojcem obu był Abraham. Jednak jest między nimi ogromna różnica. I kluczem do tej różnicy, do tych właśnie wielkich różnic pomiędzy nimi, kluczem jest matka. Matka jest kluczem. Jedna matka, Hagar. Jaki miała status, jaką miała pozycję? Hagar była niewolnicą. I dlatego, że ona miała pozycję jako niewolnica, będąc matką, to jej potomstwo rodzi się jako niewolnicy. Status syna, status potomstwa jest determinowany przez pozycję matki. Matka, będąc niewolnicą, urodziła syna, który również był niewolnikiem. A Izaak urodził się jako wolny. Dlaczego? Bo Sara, bo matka była wolna. I druga różnica. Każdy z synów urodził się w odmienny sposób. To znaczy, naturalny poród pewno był taki sam. Ale okoliczności, które do tego porodu prowadziły, które dały początek ich życiu i sprawiły, że przyszli na świat, były zupełnie różne. Bo jeden urodził się, jak tu czytamy, według ciała, a drugi na podstawie obietnicy. Przyjście na świat Izaaka nie odbyło się według praw natury, raczej przeciwko tym prawom. Ojciec miał około 100 lat. Mama, raz, że była bezpłodna, to jeszcze miała około 90 lat. I jak czytamy w liście Hebrajczyków w 11 rozdziale, 11 wersecie, myślę, że znamy też również ten fragment, to, co jest powiedziane o Sarze. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Wiara i obietnica to są te wartości, które spowodowały, że w ponadnaturalny sposób urodziła syna. Ismael urodził się według zwykłego porządku, naturalnie, a Izaak urodził się wbrew temu porządkowi, ponadnaturalnie, poprzez obietnicę. Te dwie różnice pomiędzy synami Abrahama, polegające na tym, że Ismael urodził się jako niewolnik, zgodnie z prawem natury, podczas gdy Izaak zgodnie został poczęty wbrew tym prawom natury, przyszedł na świat jako wolny według obietnicy. I Paweł uważa to za alegorię. Używa tych zdarzeń jako pewnego obrazu. Wszyscy z natury jesteśmy niewolnikami. Dopóki nie wypełni się obietnica Boża i przez wiarę nie staniemy się wolnymi, i kluczem do tego jest nasza matka. W drugim etapie tego argumentowania właśnie apostoł Paweł tu pomiędzy 24 a 27 wersetem właśnie używa tej alegorii, tego obrazowego przedstawienia duchowej rzeczywistości. Te okoliczności narodzin wyznaczają głęboką prawdę duchową. One wskazują te matki, Hagar i Sara, na dwa przymierza. Stare przymierze i nowe przymierze. Przymierze jest takim uroczystym porozumieniem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, przez które Bóg czyni człowieka członkiem swojego ludu i obiecuje, że będzie jego Bogiem. Stare przymierze zostało nadane przez Mojżesza, a nowe przymierze jak będziemy za tydzień też to wspominać, stało się przez Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. I to Pan Jezus, to nowe przymierze, On je ratyfikował, potwierdził, podpisał, zapieczętował własną krwią. To w Jego krwi jest to nowe przymierze. I stare przymierze oparte na zakonie, na prawie mojżeszowym, wiecie, ono takie bardzo upraszczając czy skracając istotę tego prawa, to ono było skoncentrowane na tym, będziesz, nie będziesz. Ty człowieku, będziesz albo nie będziesz. A nowe przymierze jest zbudowane i oparte na obietnicy. To Bóg mówi, ja będę. Ja będę waszym Bogiem. Ja włożę moje prawo w wasze serca. To ja uczynię. Dwa przymierza i też dwie Jerozolimy. Dwa miasta Jeruzalem. Jeruzalem teraźniejsze i Jeruzalem górne czy niebiańskie. Jeruzalem teraźniejsze to stare przymierze, które zbudowane jest na będziesz i nie będziesz. I to Jeruzalem górne, niebiańskie, to nowe przymierze we krwi Pana Jezusa, nowe przymierze związane z Kościołem. Tego słowa się nie będę bał używać. Dwie matki, dwa przymierza, dwie Jerozolimy, dwóch synów Abrahama. Jeden urodzony w naturalny sposób przez starania i wysiłki ciała, drugi urodzony na podstawie obietnicy, jeden związany ze starym przymierzem, drugi związany z nowym przymierzem, jeden związany z ziemską Jerozolimą, a drugi z niebiańską Jerozolimą. W Księdze Objawienia Świętego Jana mamy wyjaśnienie, też myślę, że bardzo istotne, tej nowej Jerozolimy. W 21 rozdziale od 9 wersetu przeczytajmy proszę do 11. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. I dalej jest opis tego szczególnego miasta. I to miasto Jeruzalem jest, tutaj wcześniej ten jeden z aniołów powiedział do Jana, oblubienicą, małżonką baranka. To Kościół, to oblubienica, to nowe Jeruzalem, to synonimy tej samej wartości. Hagar, matka, która urodziła Ismaela, która rodziła w niewolę, reprezentuje przymierze z góry Synaj, czyli zakon mojżeszowy. Góra Synaj w Arabii, a Arabowie to synowie Hagar. I też myślę, że było to zdumiewające dla Żydów wtedy, kiedy czytali to, co apostoł Paweł napisał, że on, używając przykładu Hagar i Ismaela, Arabów, mówi o teraźniejszej Jerozolimie, czyli o ludzie wybranym, o Izraelu. Im to się niekoniecznie mieściło w ich wyobraźni. I na pewno to było oburzające. Góra Synaj w Arabii, Arabowie, synowie Hagar, dzieci zakonu, dzieci Hagar, którzy są niewolnikami. Teraźniejsze Jeruzalem, czy Jerozolima, gdyż jest razem ze swoimi dziećmi w niewoli. A Sara, jeśli Hagar jest tą, która reprezentuje ziemską Jerozolimę, judaizm, zakon mojżeszowy, to Sara jako wolna reprezentuje niebieskie Jeruzalem, niebiańskie, czyli oblubienicę baranka, Kościół Jezusa Chrystusa, która jest naszą matką, tak apostoł Paweł mówi. Wolność i obywatelstwo górnego Jeruzalem. I dalej apostoł Paweł cytuje fragment z księgi Izajasza z 54 rozdziału. Możemy też otworzyć. I pewno wielu z nas, i ja sam też przez pewien czas, niekoniecznie potrafiłem powiązać to, co apostoł Paweł pisze, używając tego obrazu Hagar i Sary. I potem ten cytowany fragment z Księgi Izajasza niekoniecznie jakoś tutaj się odnajduje, no bo która to mająca męża, a która nie mająca męża, która porzucona, a która nie porzucona. Przecież obie miały tego samego męża, można by rzec, prawda? Ale czy tutaj Izajasz w 54 rozdziale, w pierwszym wersecie, gdzie napisał: raduj się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie znałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. To nie do Hagar i do Sary odnosi się też i to proroctwo z Księgi Izajasza, ale ono się odnosi do Izraela, do Żydów. Ja się tutaj ku temu skłaniam i tak rozumiem, że Izajasz prorokował, czy mówił o tym, jak dalej Bóg tutaj mówi w tym słowie, w tym rozdziale, nazywając siebie tym, który jest małżonkiem, ale który, jak tutaj w 7 wersecie mówi, na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znowu cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przypływie gniewu zakryłem swoją twarz przez na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. Bóg mówi też przez Izajasza o tym, że ta małżonka na skutek swojej niewierności, na skutek swojej krnobrności, nieposłuszeństwa swojemu małżonkowi, swojemu Bogu, została porzucona. I też konsekwencją między innymi miało być to, że oni mieli być w niewoli babilońskiej. I też Bóg dalej mówi, że ten czas nie będzie trwał wiecznie. Będzie pewnym etapem przejściowym. 70 lat miała trwać ta niewola. I kiedy oni na skutek porzucenia przez Boga trafili do niewoli, ale potem na skutek Jego łaski i miłości wrócą, to po powrocie ich stan będzie przyrównany do tej płodnej matki, że będzie ich więcej niż ich było wcześniej, przed tym, zanim trafili do niewoli. I że będzie ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. I wierzę, że także w tym proroctwie nie jest tylko słowo skierowane do tego literalnego Izraela, ale także jest powiedziane do tego Izraela duchowego, który będzie niezliczony. To także mowa o tych, którzy uwierzą w Pana Jezusa i staną się tym Izraelem, tym potomstwem Abrahama przez wiarę w Pana Jezusa. I tak wygląda ta alegoria, że obaj synowie podobni są do ojca, bo są synami tego samego ojca, ale są zupełnie różni, bo nie najważniejsze w tym przykładzie jest to, kim jest ojciec, a najważniejsze jest to, kim jest matka. Bo status potomstwa, ale także przyszłość związana z dziedziczeniem jest zależna od tego, kim jest matka. Kim jest moja matka? Kto jest moją matką? To pytanie, które Pan Jezus zadał, o którym wspomniałem wcześniej. Jesteśmy dziećmi obietnicy, jak czytamy dalej też w tym fragmencie. Sara, Izaak, to nasze pochodzenie ma charakter duchowy, nadnaturalny. Jeśli jesteśmy podobni do Izaaka, też apostoł Paweł o tym mówi, to będziemy prześladowani. Bo podobnie jak Izaak był wyśmiewany, wyszydzany przez Ismaela, czytamy o tym w pierwszej Mojżeszowej, w 21 rozdziale, 9 wersecie. Tam jest powiedziane, że Ismael drwił, naśmiewał się z Izaaka. Tak jest, że ci, którzy są w nadnaturalny sposób zrodzeni jako dzieci obietnicy przez wiarę, będą wyśmiewani przez tych, którzy są w naturalny sposób urodzeni, którzy uważają, że oni są wcześniejsi, że ich dziedzictwo jest dużo bardziej bogate. Zazwyczaj ten świat tradycyjny, religijny, który trwa tak długo, co wy tam, ile wy macie tradycji? 100 lat? 130? Co wy tam? A my? 2000. Już nie powiem, że Żydzi to jeszcze dłużej. Izmael był starszy, Izaak był młodszy. Izmael drwił i naśmiewał się. Prześladowanie nie zawsze przychodzi ze strony świata, ale często ze strony tych braci przyrodnich, narodzonych z ciała, którzy zdecydowali i wybrali, że religia, że te zasady, nakazy i przykazy są normą funkcjonowania i sposobem na to, żeby mieć przymierze i relacje z Bogiem. Cielesność i religijność. Czego Pan Jezus doświadczał i z czyjej strony? Kto Go nie akceptował? Kto Go prześladował? Ten świat religijny. Apostoł Paweł czego doświadczał i z czyjej strony? Właśnie z tego świata religijnego, od tych przyrodnich braci. I drugą wartością związaną także z tym dziedzictwem i z tym pochodzeniem od tego górnego Jeruzalem, które jest matką naszą, jest to dziedzictwo. To Izaak jest dziedzicem, nie Izmael. Choć jest starszy, można powiedzieć, że był pierwszym synem. I według prawa może jemu się mogłoby należeć, ale zgodnie już z definicją prawa, jak to też znalazłem, w prawie rodzinnym matka jest wstępną krewnego pierwszego stopnia w linii prostej, od którego dziecko pochodzi bezpośrednio. Na jednym oddechu przeczytałem. Taka jest definicja według prawa rodzinnego matki. I według tego prawa to Izmael był starszy bezpośrednio. Ale to ci, którzy są dziećmi obietnicy przez wiarę, to oni mają zagwarantowane dziedzictwo i przyszłość. I było powiedziane, chociaż Abraham niekoniecznie chciał się z tym zgodzić, bo to Sara powiedziała, wypędź niewolnicę i jej potomstwo. Abraham był przeciwny temu, pamiętacie? To też 21 rozdział między 10 a 13 wersetem pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ale Bóg powiedział, nie wzbraniaj się uczynić tak, jak mówi twoja żona Sara, posłuchaj swojej żony. Są takie przypadki, kiedy mąż ma słuchać żony. I są to bardzo dobre momenty. Kochani, ja już będę kończył, ale to, co chciałem dzisiaj poprzez nawiązanie do Dnia Matki powiedzieć, kluczem w tej prawdzie duchowej dotyczącej naszego dziedzictwa, naszej wieczności, naszej przyszłości jest właśnie to, kto jest twoją matką. W jakim świecie ty dzisiaj żyjesz? Jaki jest twój status? Czy czujesz się niewolnikiem? Bo twoje poczucie chrześcijaństwa to jest tylko będziesz i nie będziesz? Bo pastor ci powie, co masz robić i masz być w niedzielę i w środę? Czy może jesteś potomstwem Sary, wolny, z obietnicy przez wiarę? To jest gwarancją twojego dziedziczenia, twojej wieczności. Kto jest twoją matką w tym duchowym wymiarze? Niech to, co apostoł Paweł pisał w liście do Galacjan. Wiecie, bo Galacjanie dobrze zaczęli, ale potem na skutek różnego rodzaju presji i nauczycieli stali się, przepraszam, głupimi. I apostoł Paweł mówi, o nierozumni Galacjanie, o głupi Galacjanie. Kto was tak omamił? To nie tylko prawda historyczna Kościoła w Galacji, ale niestety i dzisiaj. My czasami możemy pójść niewłaściwą stronę. I warto jest to wziąć pod uwagę i zastanowić się dzisiaj przy okazji Dnia Matki, kto jest moją matką w tym duchowym wymiarze. Jeżeli jeszcze tego nie zdecydowałeś, to dzisiaj cię zachęcam. Rozważ i podejmij decyzję odnośnie własnego życia. Wiecie, bo tutaj można żyć jako wolny człowiek. I można mi żyć z tą świadomością, że mam zagwarantowane dziedzictwo. Ale tylko dlatego, że przez wiarę, zgodnie z obietnicą Bożą, w Jezusie Chrystusie, bo w Nim, jak pisze apostoł Paweł II do Koryntian 1:20, w Nim wszystkie obietnice znalazły swoje tak. Jak chcesz być beneficjentem Bożych obietnic, to musisz przez wiarę przyjąć Pana Jezusa, bo w Nim wszystkie Boże obietnice będą spełnione dla ciebie też, ale tylko w Jezusie Chrystusie. I do tego zachęcam, jeżeli dzisiaj możesz zawołać do Boga i też może użyć tego przykładu, wypędzić niewolnicę, to wszystko, co jest z ciała, co jest naturalne, co prowadzi w stronę grzechu. Wypędzić, pokutować, odwrócić się od grzechu i przyjąć tą obietnicę, która jest w Jezusie Chrystusie przez twoją wiarę, dotyczącą tego, że możesz być wolny i możesz mieć dziedzictwo. Tego życzę, kochani, każdemu z nas. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy.